Jak już z pewnością zdążyliśmy się wszyscy zorientować, dzisiejsze nasze nabożeństwo jest poświęcone modlitwie o prześladowany Kościół. Taka modlitwa odbywa się na całym świecie, więc łączymy się w duchu z tymi kościołami, zborami, chrześcijanami, którzy dzisiaj chcą pamiętać o tych, którzy z powodu swojej wiary w Jezusa, z powodu tego, że Jezus stał się ich Panem i Zbawicielem, przechodzą niewyobrażalne doświadczenia, cierpienia, trudności. My z jednej strony stojąc tutaj dziękujemy Panu Bogu za Polskę, za nasz kraj, modlimy się o naszą władzę i dziękujemy, że mamy takie warunki, takie możliwości zupełnego pokoju, wolności możemy się zgromadzać, ale też nie chcemy tylko sprowadzić naszego chrześcijaństwa do tego, że patrzymy tylko na własne podwórko i mówimy nasz ogródek i ładnie wygląda, ale chcemy też patrzeć szerzej, widzieć więcej. I właśnie temu służą nasze takie nabożeństwa, że gdzieś tam wychodzimy poza Polskę, nawet poza Europę, bo można powiedzieć, że Europa jest kontynentem, gdzie jest pełna wolność chrześcijańska, może z jakimiś tam wyjątkami, ale generalnie tak. I sięgamy właśnie na te kontynenty, patrzymy na te rejony świata, gdzie właśnie z powodu tego, że Jezus stał się czymś Panem, jest śmierć, jest cierpienie, jest ból w rodzinie, jest kalectwo, jest odłączenie, niewyobrażalne cierpienia. Ale też musimy pamiętać o tym, że nasi dziadowie, jeżeli trwali w Chrystusie wtedy, poznali Chrystusa wtedy, doświadczali podobnych rzeczy. Na tych ziemiach, na polskich ziemiach, czy tutaj w rejonie Europy, wiele, wiele krajów, takich krajów jak Rumunia, jak była Czechosłowacja, były Związek Radziecki, chrześcijanie w XX wieku doświadczali okrutnych cierpień. My możemy tylko o tym pamiętać i powinniśmy o tym pamiętać. I właśnie dzisiaj chciałbym, abyśmy przy tej okazji mogli rozważać Boże Słowo, które mówi nam o pierwszym męczenniku Kościoła. Chciałbym przypomnieć dzisiaj nam osobę, postać Szczepana. Jeżeli Bóg poświęcił mu Szczepanowi dwa rozdziały Dziejów Apostolskich, bo tyle, 6 i 7 rozdział poświęcony jest Szczepanowi, myślę, że my możemy poświęcić chociaż jedno nabożeństwo. Więc proszę, spróbujmy dzisiaj zrozumieć to, co się stało w pierwszym kościele, to, co się stało w Jerozolimie. Wiele, wiele lat temu. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 6. Będę czytał rozdział 6 cały, a później jeszcze wybrane fragmenty z rozdziału 7. A więc Dzieje Apostolskie, rozdział 6 i czytamy od 1 wersetu. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej Libertyńską oraz synagog Cyrenejczyków i Aleksandrajczyków, a również z Cylicji i z Azji wystąpili, rozprawiając ze Szczepanem, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Wtedy postawili mężów, którzy utrzymywali: słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Tak podburzyli lud oraz starszych uczonych w piśmie, a powstawszy, porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą. Postawili też fałszywych świadków, którzy mówili: ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał. A gdy wszyscy, którzy zasiedli w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze niby oblicze anielskie. I arcykapłan rzekł: czy tak się mają te rzeczy? I tutaj rozdział 7 to jest mowa obronna Szczepana i końcówka tej mowy obronnej chciałbym przeczytać od 48 wersetu. Szczepan na koniec tej swojej wypowiedzi przed Radą Najwyższą, przed sądem, który go sądzi, mówi takie słowa. Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok. Niebo jest tronem moim, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo jakie jest miejsce odpoczynienia mego? Czy nie ręka moja uczyniła to wszystko? Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabili też tych, którzy przepowiedzieli przyjście Sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i zaraz rzucili się na niego, a wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Pan Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Kim był Szczepan? Szczepan, jak czytaliśmy, był jednym z siedmiu, których my nazywamy diakonami, a więc jednym z tych, który został powołany, aby usługiwać przy karmieniu osób starszych i potrzebujących w pierwszym kościele w Jerozolimie. A więc możemy powiedzieć, że Szczepan był powołany do takiej bardzo praktycznej posługi w kościele. Organizował tę służbę razem z innymi braćmi, nadzorował gotowanie posiłku, nadzorował wydawanie tego pożywienia dla wdów i dla osób, które nie miały się z czego utrzymać. Ciekawe dla mnie jest to, że kiedy wybierano ludzi do takiej posługi, do takiej służby, dowiadujemy się, że apostołowie powiedzieli: wybierzcie mężów cieszących się zaufaniem i pełnych Ducha Świętego. Do takiej posługi, do takich praktycznych działań apostołowie powiedzieli: wybierzcie mężów godnych zaufania i pełnych Ducha Świętego. I tutaj myślę, że jest wielka lekcja i wielka prawda dla nas, że wszelka posługa w Kościele, wszelka służba w Kościele musi się opierać o to, że człowiek żyje z Chrystusem i jest pełen Ducha Świętego, niezależnie co robi. Czy to jest służba duchowa, tak jak ja w tej chwili, powiedzmy, staję za kazalnicą i głoszę wam Słowo Boże, czy służba bardzo praktyczna, którą wykonujemy w Kościele, ona też musi mieć te same kwalifikacje pełni Ducha Świętego. Bo tak powiedzieli apostołowie: do tej służby wybierzcie ludzi godnych zaufania i pełnych Ducha Świętego. To daje nam jasne zrozumienie, że wszyscy, jak jeden mąż, powinniśmy być w Kościele pełni Ducha Świętego. Niezależnie od tego, do czego mamy powołanie, jaką służbę wykonujemy, co wykonujemy. Bo prawda jest taka, że jeżeli będziemy wykonywać to w pełni Ducha Świętego, to będziemy to robić według Bożych standardów. Będziemy to robić o wiele lepiej. Nawet kiedy to będą zwykłe, proste czynności. Można powiedzieć, że ten posiłek, który przygotowywany był, to był posiłek okraszony pełnią ducha. Bo ludzie, którzy przy tym pracowali, właśnie tacy byli. A więc Szczepan został powołany do tej służby, wykonywał tą służbę bardzo wiernie. I co się dzieje? Dowiadujemy się, że Bóg zaczął używać Szczepana szerzej. Nie tylko w ramach tej posługi, do której został powołany tutaj w zborze, w kościele, do której był wyznaczony, jak mówiłem, ta posługa przy stołach, ale dowiadujemy się od wersetu 8, że Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludzi. Okazuje się, że człowiek wierny, człowiek pełen Ducha Świętego, człowiek, który ma swoją służbę w kościele, ale jeżeli jest wierny, jest pełen Ducha Świętego, to Bóg rozszerza jego usługiwanie i dowiadujemy się, że on nie tylko miał tą odpowiedzialność, powiedział: to już więcej mnie nic nie interesuje, bo ja mam swoją odpowiedzialność, ale widzimy, że on wychodził na zewnątrz, był wśród ludzi, głosił im słowo, rozmawiał z nimi o Bogu, ale też Bóg używał go, jak czytamy, w znakach i cudach, pełen łaski, pełen mocy. Jeżeli ktoś jest pełen Ducha Świętego, to jest użyteczny dla Boga na każdym polu. Człowiek pełen Ducha Świętego staje się użyteczny na wielu obszarach. Nie jest dla niego straszne wziąć miotło i pozamiatać. I nie jest dla niego czymś poza możliwościami stanąć i wygłosić Boże Słowo. On zrobi i to, dlatego, że jest pełen Ducha Świętego. Dlatego, że on nie dzieli po prostu swojej służby, że to jest ważne i wartościowe, to nie jest ważne, to jest mniej wartościowe. Ważne jest i jedno, i drugie. To widzimy u Szczepana. On robił jedno i Bóg używał go też na tym drugim polu. I oczywiście, kiedy głosił Słowo Boże, kiedy był pełen łaski, kiedy działy się znaki i cuda, wystąpili ludzie, którym się to bardzo nie podobało, rozprawiali z nim, ale okazuje się, że werset 10 mówi, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Nie mogli sprostać. Mieli jakieś argumenty, próbowali z nim debatować, próbowali go przekonywać, że nie ma racji, szukali w pismach, rozumiemy, bo to byli Żydzi, szukali w pismach, ale nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia Szczepan przemawiał. I co się dzieje, kiedy przeciwnikowi brak argumentów? Zastanówmy się, co my robimy, kiedy nam brak argumentów? Kiedy nie mamy argumentów, to sięgamy po kamienie. To jest zasada, która po prostu jest obecna. To widzimy tutaj. Kiedy nie mogli sprostać mądrości i duchowi, to co zrobili? Sięgnęli po kamienie. Zastanówmy się, czy my tacy nie jesteśmy. A więc brak argumentów, byli pełni gniewu, pełni złości, pochwycili go i zaprowadzili go do sądu. Tak? Zaprowadzili go do sądu przed Radę Najwyższą i tam został Szczepan sądzony. Ale wiecie, był taki argument, było takie prawo, nie argument, tylko było takie prawo, prawo mojżeszowe, że każdy człowiek w sądzie mógł się bronić. Prawo żydowskie, prawo mojżeszowe mówiło, że każdy w sądzie może wypowiedzieć swoją mowę obronną. I chrześcijanie z tego korzystali. Chrześcijanie, kiedy stawali przed Radą Najwyższą, kiedy byli sądzeni, wiedząc, że mają prawo wygłoszenia mowy obronnej, czynili to. Bo to była też okazja, żeby... Może i ostatnia okazja, ale okazja. I Szczepan wygłosił swoją mowę obronną, którą mamy zapisaną w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich. W tej mowie obronnej przypomina, jak Bóg wybrał Izraela. Mówi do Żydów i mówi, Bóg was wybrał. Jesteśmy wszyscy potomstwem Abrahama, Bóg was wybrał. Później mówi do nich, Bóg dał nam prawo, dał nam zakon, otrzymaliśmy go od Boga. Przypomina im historię swego narodu, on jest też częścią tego narodu. I mówi w końcu, że w czasie tej historii były różne chwile, ale były też takie chwile, kiedy nasi ojcowie nie byli posłuszni Bogu. I kiedy finalizuje swoją mowę obronną, mówi, wy jesteście spadkobiercami ojców naszych, którzy Bogu nie byli posłuszni. Wy jesteście kontynuatorami linii nieposłuszeństwa. Mówi to do sądu. I swoją mowę kończy tak. Ludzie twardego karku i opornych serdziuszu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Dalej mówi. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. Powiedzmy tak, Szczepan nie był zbyt uprzejmy w tej mowie. A teraz zastanówmy się, czy te słowa Szczepana to dowód jego pychy i arogancji? Czy to dowód jego rozżalenia, że go tutaj do sądu przyprowadzili, gniewu? Mam jeszcze okazję, tym dołożę? Nic z tych rzeczy. Czytamy o tym, że Szczepan był pełen Ducha Świętego. To jest ważne, co teraz chcę powiedzieć, bo to ma znaczenie do tego, co się stało za chwilę. Szczepan pełen Ducha Świętego. Czytamy o tym, że Szczepan przemawiał z natchnienia ducha i nie mogli sprostać duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Ta mowa to natchniona mowa. Ona jest zapisana w Bożym Słowie. To, co wypowiedział Szczepan do Sanhedrynu, do sądu, to było absolutnie, co pochodziło z nieba. To były rzeczy, które pochodziły bezpośrednio od Ducha Bożego. To przyszło z nieba. On to przyjął do swego życia. Natchniony Duchem Bożym te słowa wypowiedział. Szczepan zginął dlatego, że był posłuszny Duchowi Świętemu. Nie dlatego, że był arogancki, nie dlatego, że był rozgniewany. Szczepan zginął dlatego, że był posłuszny Duchowi Świętemu. Mógł ocalić swoje życie poprzez brak posłuszeństwa. Mógł powiedzieć coś, czym mógł się przypodobać Sanhedrynowi, zostałby zwolniony do domu. Wypowiedział słowa, które pochodziły z nieba. Słowa posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Te słowa spowodowały taką reakcję. I czytamy, że zatkali swoje uszy, nie mogli dłużej tego słuchać. Wypchnęli go poza miasto, porwali kamienie, wykonali egzekucję. Nawet nie czytamy o tym, że zdołali podpisać wyrok sądowy. Może w ostatniej chwili ktoś doniósł papier z podpisanym wyrokiem. Dlatego, że znajdujemy tutaj młodego Saula, który nadzorował egzekucję. Bo tak właśnie to wyglądało, że ten, który nadzorował egzekucję, świadkowie, którzy mieli pierwsi rzucić kamienie, bo takie było prawo. Prawo było takie, że świadek, który świadczył przeciwko komuś, musiał pierwszy rzucić kamień. Oni złożyli to właśnie u stóp Saula, który stał z boku i z ramienia Sanhedrynu nadzorował tą egzekucję. Tak jak setnik, który nadzorował śmierć Chrystusa, egzekucję Chrystusa, tak to czynił Saul. I więc taki był finał mowy obronnej Szczepana. Wiecie, kiedy myślę o męczennikach za wiarę, i myślę, że podobnie też może się to rozgrywać w waszym sercu, zadajmy sobie pytanie, czy możemy sobie zadawać pytanie, dlaczego Wszechmogący Bóg tego nie powstrzymał? Kiedy myślimy o Szczepanie, dlaczego Wszechmogący Bóg tego nie powstrzymał? Kiedy myślimy o pozostałych 11 apostołach, którzy zginęli śmiercią męczeńską, dlaczego Bóg tego nie powstrzymał? Kiedy ścinano Pawła w Rzymie, dlaczego Bóg tego nie powstrzymał? Kiedy rzucono na pożarcie dzikim zwierzętom chrześcijan w Rzymie, dlaczego Bóg tego nie powstrzymał? Kiedy podpalano pochodnie, gdzie chrześcijanie byli przywiązani i płonęli, dlaczego Bóg tego nie powstrzymał? To mogą być pytania bez odpowiedzi, ale ja, patrząc na Szczepana, próbuję się nad tym zastanowić. I chcę powiedzieć tak, że dla mnie śmierć Szczepana mieści się w szeroko rozumianej woli Bożej. Dlatego, że słowa, które spowodowały śmierć, to były słowa pochodzące od Ducha Świętego. I możemy różnie na to patrzeć, ale ta śmierć Szczepana mieści się w szeroko rozumianej woli Bożej. Oczywiście ci ludzie, którzy wykonali egzekucję przed Bogiem, za to odpowiedzą. Muszą za to odpowiedzieć. Natomiast patrząc na całość, to Duch Święty dał te słowa Szczepanowi, a nie wypowiedział w odwadze. Wypowiedział je w natchnieniu. I później taki był tego skutek. A więc powstaje drugie pytanie, czy prześladowanie, cierpienia, śmierć, męczeństwo, czy dzisiaj się to mieści w Bożej woli? Czy to się wszystko dzieje poza Bożą wolą? Jeżeli śmierć Szczepana mieści się w Bożej woli, to wszystko, co dzisiaj i co przez wieki doświadczał Kościół, mimo tego, że straszne i okrutne, i chcielibyśmy, żeby to było gdzieś dalekie, lub żeby nie było prawdą, ale prawdą jest, to się mieści wszystko w szeroko rozumianej Bożej woli. Dziękujemy Panu Bogu, że nas to nie dotyka bezpośrednio. I powinniśmy mocno wspierać tych, których to dotyka. Bo oni muszą się z tym zmierzyć. Muszą przejść przez to i muszą zwyciężyć. Muszą zwyciężyć. Muszą zwyciężyć ogień cierpienia, ogień doświadczenia. Chrzest ogniem. My chcemy chrzest Duchem Świętym. A może trzeba przeżyć chrzest ogniem. Chrzest cierpienia i doświadczenia. Oni ten chrzest przeżywają. A teraz Jeżeli mówię o tym, że śmierć Szczepana mieści się w szeroko rozumianej woli Bożej, to jeszcze chwileczkę zastanówmy się, jaki był owoc tej śmierci. Jaki był owoc tej śmierci, że ta śmierć Szczepana, to jego męczeństwo przyniosło owoc dla Kościoła. Czy Kościół, czy Królestwo Boże zyskało, czy straciło? Bo mogę powiedzieć tak, gdyby Szczepan żył, to może by jeszcze wiele mógł dla Królestwa Bożego uczynić. Przecież widzimy człowieka pełnego Ducha Świętego, pełnego łaski i mocy, człowieka czyniącego znaki cuda. Boże, przecież ten człowiek mógł jeszcze wiele dla Królestwa Bożego uczynić. Ale czy jego męczeństwo przyniosło owoc, przyniosło śmierć? Otóż, kiedy czytamy dalej Księgę Dziejów Apostolskich, to czytamy w 8 rozdziale, a Saul również zgadzał się tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i upłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli, widzieli cuda, które czynił. Skutkiem śmierci Szczepana było to, że rozpoczęło się prześladowanie w Jerozolimie i skutkiem było to, że Kościół opuścił Jerozolimę. Duża część wierzących z Jerozolimy musiała odejść. Uciekła, po prostu uciekali z Jerozolimy, ale dowiadujemy się, że uciekając szli, co robili? I głosili Słowo Boże. Uciekając przed prześladowaniem szli i głosili Słowo Boże. Ciekawe jest to, że gdy doszli do Samarii, jest powiedziane, że ludzie przyjmowali to uważnie i zgodnie. Jakie było pomazanie Ducha Bożego nad tym? Jaka była moc Ducha Świętego nad tym, że ludzie w Samarii przyjmowali to uważnie, zgodnie, zastanawiali się nad tym, co mówi Filip, nad tym, co mówią ludzie, którzy uciekli z Jerozolimy. A kiedybyśmy poszli dalej i zobaczyli, co jest powiedziane w 11 rozdziale Dziejów Apostolskich, to czytamy, że czasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc Słowa Bożego, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. Ci, gdy przybyli do Antiochii, zwrócili się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Z powodu Szczepana, z powodu prześladowań wybuchły kolejne prześladowania, z powodu tej śmierci Szczepana. Rozproszyli się wierzący, szli, głosili Ewangelię, dowiadujemy się, że ręka Pana była nad nimi i było wielu tych, którzy się nawróciło. A więc owocem pierwszego prześladowania Kościoła w Jerozolimie było to, że Ewangelia rozeszła się po całym tamtym rejonie i wielu ludzi przyszło do Boga. Cena była wielka i cena była bardzo wysoka. Cena była bardzo wysoka, bo ceną była śmierć Szczepana i ceną było prześladowanie Kościoła. Ale owocem były liczne nawrócenia. I to dzisiaj obserwujemy na całym świecie. I to dzisiaj obserwujemy w krajach, o które za chwilę będziemy się modlić. Kiedy dzisiaj oficjalnie władze Chin przyznają, że w ich kraju jest około 30 milionów chrześcijan, to dane z innych źródeł, niezależnych źródeł, mówią od 80 do 130 milionów. Nie da się tej liczby nawet policzyć. Kraj, który próbuje zniszczyć chrześcijaństwo, prześladując go, okazuje się, że nie jest w stanie tego uczynić. Tak samo w Dziejach Apostolskich rozpoczęło się wielkie prześladowanie, a skutkiem tego było to, że wielu ludzi przyszło do poznania prawdy. Zawsze możemy się zastanawiać, czy aż taka cena musi być płacona. Widocznie taka cena musi być płacona. Ja tego nie rozumiem, ja tego nie wiem, ale widocznie taka cena. A więc pierwszy owoc tego, co stało się w Jerozolimie, to było to, że Ewangelia wyszła poza Jerozolimę i zaczęła dosięgać całego tamtego rejonu. A drugim owocem, o którym już na pewno wielokrotnie słyszeliście i nie chcę się na tym dużo rozwodzić, to było nawrócenie Saula. późniejszego apostoła Pawła. Nie wierzę, że to, na co patrzył, gdy kamienowano Szczepana, że to nie odcisnęło się wielkim znakiem na jego duszy, gdy słyszał słowa: Panie, nie policz mi grzechu tego. Kiedy modlił się o swoich oprawców, to odcisnęło wielkie piętno na jego sercu, a w konsekwencji doprowadziło do jego nawrócenia. Myślę, że po nocach mu to nie dawało spokoju, że gdzieś to w jego sercu żyło, to co widział i to co słyszał. I na zakończenie chcę wam przeczytać jeden werset z Księgi Objawienia Jana. Nie wiem, czy znacie ten werset, a teraz będziecie mieli go możliwość poznać albo przypomnieć sobie. Na zakończenie Księga Objawienia Jana, rozdział 6, wersety od 9 do 11. Czytamy: a gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołali donośnym głosem: kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Męczennicy są blisko ołtarza Bożego. Męczennicy są ubrani w białe szaty. Męczennicy jeszcze muszą trochę odpocząć, ale zastanawiające jest to zdanie: aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Aż się dopełni liczba. W niebie ta liczba jest znana. W niebie Bóg wie, ilu będzie męczenników na końcu. I ta liczba się musi dopełnić. Zaczęła się od pierwszego męczennika, którym był Szczepan. Przez wieki trwania Kościoła ta liczba się zbierała. I ta liczba dopełnia się na naszych oczach. Dzisiaj w ciągu roku tysiące chrześcijan ginie za wiarę. Takie są dane, takie są statystyki. Tysiące ludzi, chrześcijan ginie z powodu swojej wiary. Ta liczba dopełnia się na naszych oczach. A kiedy ona się dopełni, nastanie koniec. Dopełnia się liczba tych, którzy mają być zbawieni. Znać, wiecie o tym. I dopełnia się liczba męczenników. Ta liczba jest znana w niebie. Dlatego, drodzy, nic nie dzieje się poza wolą Bożą. Nawet śmierć Bożych sług nie jest poza Bożą wolą. Tylko nam się jest bardzo trudno z tym pogodzić. Nam. Jesteś chrześcijaninem? To znaczy, że jesteś Chrystusowy. To znaczy, że jesteś Chrystusa. Już nie moja wola, lecz, Panie, Twoja wola. Już nie moje życie, ale Twoje życie we mnie. Jakie ono ma być, cokolwiek dla mnie przeznaczyłeś, Panie, niech się wypełni. Ale my, mając dobre chrześcijańskie życie tu w Polsce, naszą modlitwą wesprzyjmy dzisiaj i wspierajmy, nie tylko dzisiaj, ale wspierajmy tych, którzy są postawieni przed wyborem każdego dnia. Albo zaprę się Chrystusa i będę miał spokój, albo wybiorę Chrystusa i będę miał wiele, wiele cierpienia i kłopotów. To są trudne wybory, ale niech Duch Święty da tym naszym braciom i siostrom moc i łaskę, by mogli wytrwać do końca i być zbawionymi. I dopełnić tego, co Bóg przeznaczył dla nich. I wierzę w to, że są dla nas wielką zachętą i wielkim wzorem i wielkim przykładem. Nasza wiara niech nie ustaje z powodu także ich świadectwa. Niech ona się wzmacnia i rozwija. Amen. Kochani, chcielibyśmy wysłuchać teraz taką pieśń. Będziemy słuchać teraz takiej pieśni, która jest przygotowana. Możemy wspólnie tę pieśń wysłuchać i za chwilę przejdziemy do dalszej części, kiedy będziemy się modlić o prześladowany. prześladowany Kościół. Proszę.
Spoza więziennych krat, ze spalonych domów, płynie cicha pieśń niewinnej krwi. Łagodna jak szum niedołamanej trzciny, drąży skałę kamiennych serc. Czy słyszysz ten głos? Czy słyszysz ten głos? Ten głos, czy słyszysz ten głos?